Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. O tej porze zapraszam Państwa do wysłuchania porannej katechezy.
Thank you.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Bardzo się cieszę, że możemy znów wspólnie rozważać katechizm Kościoła katolickiego w ten piątkowy poranek. Dzisiaj mówimy o sakramencie święceń, o diakonacie. Już mówiliśmy o święceniach prezbiterów, o święceniach biskupów. Święcenia, czyli sakrament w służbie komunii, w służbie miłości. Święcenia to nie jest nagroda dla mężczyzny, to nie jest uhonorowanie go w jakiś sposób, jak honoruje się orderami w wojsku, jak odznaczeniami, awansami w firmach różnego rodzaju. Święcenia to nie jest żaden tego typu awans. To nie jest powiedzenie, jesteś lepszy od innych. Absolutnie nie. Więc co to jest? Święcenia to jest otrzymanie i przyjęcie jarzma. Jarzma służby wobec wspólnoty. Im więcej dano, tym więcej wymagać się będzie. I czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, że urząd kościelny przez Boga ustanowiony, sprawowany jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów, prezbiterów i diakonów. Nauka katolicka wyrażona w liturgii, urząd nauczycielski i stała praktyka Kościoła uznają, że istnieją dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa. O tym już była, spodziewam się, mowa w poprzednich katechezach, a więc episkopat i prezbiterat to są uczestnictwa, dwa stopnie uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa. Natomiast diakonat jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos, kapłan, oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Nauka katolicka przyjmuje jednak, że zarówno dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie, czyli episkopat i prezbiterat, czyli to, co otrzymujemy przez święcenia biskupie i święcenia kapłańskie, prezbiteratu, tak to się nazywa, jak i stopień służby, diakonat, to jest stopień służby, są udzielane za pośrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego święceniami, to znaczy przez sakrament święceń. A więc diakon to jarzmo, prezbiter to jarzmo, biskup jeszcze większe jarzmo, bez gratyfikacji, bez jakiejś, bez zaszczytu. Jasne, to jest honor być diakonem, honor być prezbiterem, honor być biskupem, ale nie ze względu na zasługi tego kogoś, to nie jest wyróżnienie, tylko to jest nadanie jeszcze większego jarzma i jeszcze większego, powiedziałbym, zaproszenia do służby dla wspólnoty, oczywiście służby według święceń, które każdy otrzymał, według tych możliwości, które one dają. Diakonom nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Umocnieni tą łaską sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i miłości służą ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego prezbiterium. A więc ta łączność z biskupem i prezbiterium jest bardzo ważna, a jest to posługa ołtarza, posługa słowa i posługa miłości. Są to trzy te posługi, które każdy diakon przyjmuje. Święceń udziela się oczywiście przez nałożenie rąk biskupa, przez modlitwę, w której biskup błogosławi Boga, błaga o dary Ducha Świętego do pełnienia tej posługi, do której dany kandydat został powołany, wybrany w świetle tradycji poświadczonej, zwłaszcza przez liturgiczne obrzędy, praktykę Kościoła, tak na wschodzie, jak i na zachodzie. Okazuje się, że przez nałożenie rąk i modlitwę święceń jest udzielany dar Ducha Świętego i wyciśnięte święte znamie, dzięki czemu biskup, prezbiterzy, diakoni, każdy na swój sposób zostają upodobnieni do Chrystusa. Czytamy w obrzędzie święceń, o tych obrzędach będzie mowa, jak widzę, w katechizmie w następnych katechezach. Ale czytamy w obrzędach, że zadaniem diakona, stosownie do tego, co mu wyznaczy kompetentna władza, jest uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu, poświęcając się powinnościom miłości i posługi, diakon winien mieć w pamięci upomnienie świętego Polikarpa, miłosierni, gorliwi, postępujący drogą prawdy tego Pana, który stał się sługą wszystkich. A zatem, żeby to tak przedstawić, co diakon taki może, co taki diakon może robić? Diakon, nieraz widzicie w kościołach, kochani, mężczyznę, który ma albę. Alba to jest ta biała szata, taka ta dłuższa, bo krótsza to jest kombrza. Biała szata od góry do dołu to jest alba. I na tej albie diakon ma najczęściej założoną stułę. Stułę, którą ma tak trochę jak muszkieter, założoną na ramię. A więc nie tak jak prezbiter na szyi, ale na ramię. To jest tak, no taki znak, taki symbol. Nieraz jest jeszcze strojem diakona dalmatyka, tak jak kapłan ma ornat na sobie, ornat, czyli to, w czym wychodzi do mszy świętej. Tak nieraz przy uroczystszych celebracjach diakon ma na sobie coś, co nazywamy dalmatyką. To jest taka wierzchnia szata diakona, podobnie jak ornat, tyle że krótsza. Ona zazwyczaj nie opada na ramiona, ona zazwyczaj nie zakrywa rąk, jest po prostu mniejsza, krótsza. I to tak mniej więcej taki zewnętrzny znak bycia diakonem podczas liturgii, tak to wygląda. Ale diakon może udzielać chrztu świętego. Zresztą tak naprawdę każdy może udzielić chrztu świętego, ale to jest jakby osobny temat. Może udzielić chrztu świętego, może przechowywać i rozdzielać Eucharystię, a zatem podawać komunię świętą wiernym podczas mszy świętej, podczas nabożeństw. Oczywiście asystuje i błogosławi w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, a więc może tutaj błogosławić, ponieważ związek małżeński zawierają małżonkowie, tak? A kapłan tutaj nie jest szafarzem związku małżeńskiego. Szafarzem, to też będzie o tym mowa przy okazji sakramentu małżeństwa, szafarzami, czyli tymi, którzy udzielają sobie tego sakramentu, jest ten, który jest mężem i ta, która jest żoną. A w imieniu Kościoła ten, który przewodniczy liturgii, on asystuje i błogosławi przy zawieraniu związku małżeńskiego. Może to być diakon. Diakon może także, ponieważ rozdziela Eucharystię, przechowuje Eucharystię, udzielać wiatyku umierającym, a więc podawać komunię świętą tym, którzy już przechodzą do Pana. Może czytać wiernym Pismo Święte, może głosić homilie, kazania, przewodniczyć nabożeństwom, nieszporom różnego rodzaju, tak, godzinkom, wszystkim tym nabożeństwom, które mają miejsce w kościele, a nie jest to msza święta, i modlitwie wiernych. Diakon też ma specjalne zadania podczas modlitwy wiernych. To jest czytanie tej modlitwy wiernych, albo przynajmniej podawanie wezwań, po których następuje modlitwa wiernych. Zresztą ta, powiedziałbym, taka posługa diakona szczególnie uzewnętrznia się i widoczna jest podczas liturgii paschalnej, a więc tej najuroczystszej uroczystości podczas roku liturgicznego, kiedy diakon rzeczywiście zazwyczaj i śpiewa Exultet, i przynosi paschał, śpiewa Światło Chrystusa, podaje modlitwę wiernych, podobnie w Wielki Piątek, gdzie jest ta modlitwa wiernych rozbudowana, więc to są te jego zadania. Poza tym sprawowanie sakramentaliów, a więc no, co tu tutaj mogę podać jako przykład, chociażby błogosławienie koszyczków z pokarmami na święta wielkanocne, także może błogosławić, a więc udzielać błogosławieństwa, no i przewodniczyć obrzędowi żałobnemu, pogrzebowemu, czyli krótko mówiąc pogrzebom. To są te zadania, które może wykonywać diakon. Umocnieni darem Ducha Świętego, powiedzieliśmy, że diakoni pomagają biskupowi, prezbiterium w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. To może tego już nie będę specjalnie rozwijał, ale chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu tych słów, które są przewidziane w obrzędzie święceń diakonów, kierowane do samych kandydatów na diakonów. A więc co biskup mówi, gdy te święcenia się odbywają? Mówi tak do diakonów, do kandydatów na diakonów, bo to jeszcze przed święceniami. Wy zaś, drodzy synowie, którzy macie otrzymać święcenia diakonatu, sam Chrystus, wam zaś, drodzy synowie, którzy macie otrzymać święcenia diakonatu, sam Chrystus dał przykład, abyście tak postępowali, jak On postępował. Będziecie diakonami, to jest sługami Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował jak ten, który służy. Wypełniając chętnie wolę Bożą w duchu miłości, służcie z radością Bogu i ludziom, ponieważ nikt nie może służyć dwom panom, za bałwochwalstwo uważajcie wszelką nieczystość i chciwość. Skoro dobrowolnie przystępujecie do święceń diakonatu, dobrowolnie, musicie cieszyć się dobrą opinią oraz być mężami pełnymi Ducha Świętego i mądrości, jak ci, których niegdyś apostołowie wybrali do pełnienia dzieł miłosierdzia. Będziecie wykonywać wasze posługiwanie, żyjąc w celibacie, który jest znakiem i podtrzymaniem pasterskiej miłości, a także szczególnym źródłem owocnego działania w świecie. Pobudzeni szczerą miłością do Chrystusa, pragniecie żyć w stanie całkowitego oddania się Jemu. Chcecie się na nowo w szczególny sposób poświęcić Chrystusowi, aby związać się z Nim niepodzielną miłością. Dzięki temu z większą miłością będziecie służyć Bogu i ludziom, przyczyniając się do ich duchowego odrodzenia. Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni i nienaganni wobec Boga i ludzi, jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom Bożych misteriów. Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii. Macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami, lecz i głosicielami. Zachowujcie tajemnicę wiary w czystym sumieniu, ukazujcie swoimi czynami wierność słowu, które głosicie ustami. W ten sposób lud chrześcijański, ożywiony przez Ducha Świętego, stanie się czystą ofiarą miłą Bogu. Wy zaś, spotykając się z Panem w ostatnim dniu, będziecie mogli usłyszeć od Niego: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. Specjalnie przytoczyłem te słowa, one przewidziane są w obrzędzie święceń, one są kierowane do samych kandydatów na diakonów, żebyśmy widzieli, jak Kościół postrzega to posługiwanie, jak Kościół postrzega też kandydata na diakona. A później następują przyrzeczenia wybranych, więc więcej pewnie na ten temat będzie przy okazji celebracji sakramentu święceń. Nie będę tego rozwijał, ale warto, żebyśmy te słowa, które słyszą diakoni tuż przed święceniami, także i my usłyszeli. Więc diakon ma trojaką posługę. Posługę ołtarza, posługę słowa i posługę miłości. I też kiedy teraz rozważamy te punkty dotyczące święceń diakonów dla posługi, to jest od punktu 1569 w Katechizmie Kościoła Katolickiego, to sam przypominam sobie ten wieczór, gdy przed święceniami diakonatu wpatrywałem się w eucharystycznego Jezusa i pytałem Go: czy to jesteś naprawdę Ty, który narodziłeś się z Maryi Dziewicy, który uzdrawiałeś, który przepowiadałeś Ewangelię, który przypieczętowałeś wszystko własną śmiercią, a później i śmierć pokonałeś? Czy to jesteś Ty? Bo Ciebie mam głosić, bo Ciebie mam zanosić ludziom. I pytałem też, pamiętam, czy to jesteś Ty, który nic nie tracisz z pokory Boga, który jesteś zamknięty w tym kawałku białego chleba, dostępny dla wszystkich, dający się łamać, ryzykujący miłość dla mnie. Czy to jesteś Ty? I wtedy pamiętam, wpatrując się w tego Jezusa eucharystycznego, wyznałem swoją wiarę i dzisiaj ją także wyznaję, kiedy pośród różnego rodzaju trudności, które przecież przez ten czas posługiwania przychodziły i różnego rodzaju także pytania przychodzą, to jednak wierzę w Jezusa Chrystusa pośród wszystkich słabości, pośród grzechów, pośród tego, co przychodzi. Wierzę w Jezusa Chrystusa i tę wiarę codziennie, każdego dnia w sobie odnawiajmy i prośmy Jezusa, by zaradził też naszemu niedowiarstwu. Także ci, którzy wahają się, czy pójść tą drogą miłości Jezusa właśnie poprzez sakrament święceń, niech także, proszę was, odnawiajcie swoją wiarę i bez lęku idźcie za Jezusem, bo doskonała miłość usuwa ten lęk, który paraliżuje, ale przecież zawsze gdzieś będzie w nas to poczucie takiej, powiedziałbym, niegodności, ale z drugiej strony Bóg nas uzdalnia do tego, bo to nie my wybieramy, ale Bóg powołuje nas, którzy usłyszeliśmy gdzieś jego głos, jego zaproszenie, poszliśmy, żeby zobaczyć, gdzie mieszka, i zostaliśmy z nim. To jest nieprawdopodobna historia, którą Bóg czyni z każdym z nas. I z wieloma młodymi przecież ludźmi to czyni. Gdy mówimy o sakramencie święceń w stopniu diakonatu akurat dzisiaj, to nie mogę, wracając ze Światowych Dni Młodzieży w Rio, nie przypomnieć sobie słów ojca świętego Franciszka z katedry świętego Sebastiana, wypowiedzianych w zeszłą sobotę podczas mszy świętej do biskupów właśnie, do kapłanów, do diakonów, do zakonników, do seminarzystów. I papież zwracał swoją ojcowską naukę w trzech punktach. Pierwszy, o którym mówił ojciec święty Franciszek, to jest to, że jesteśmy powołani przez Boga. Drugie, po co? Powołani, by głosić Ewangelię. I po trzecie, powołani, by krzewić kulturę spotkania. O tym mówił papież do biskupów, do kapłanów, do seminarzystów, do diakonów, do zakonników, do osób konsekrowanych. Tym, który powołuje, jest więc Bóg. To jest napisane w piśmie: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, bo łaska Boża jest zawsze uprzedzająca. To znaczy, to on, to nie ja. To nie moja zasługa. To nie ja. Jeśli powołuje, to uzdalnia, to wyposaża we wszystko, co będzie mi potrzebne. A to, co jest mi niepotrzebne, daj Boże, żeby zniknęło, bo wówczas jest przeszkodą w pełnieniu posługi, w byciu wiernym Chrystusowi. Widzę to bardzo wyraźnie. Wszystko, co jest niepotrzebne, staje się, zawali drogą, przeszkodą, przywiązuje, niepotrzebne. Jasne, że ten, który jest powołany i który dostał od Boga, Bóg go uposażył, wyposażył we wszystko. To nie znaczy, że daje Pan Bóg wszystko na tacy. To nie jest tak, że ja teraz nic nie muszę robić. Nie. Bóg, powiedziałbym, daje w takim stopniu, w jakim potrzebujemy, oczekując naszej współpracy. To znaczy, tak jak ziarno wkładamy w ziemię, żeby ono owocowało, żeby ono kiełkowało, później żeby był plon jakiś z tego ziarna, i troszczymy się o to ziarno, tak Bóg troszczy się o nas i wszczepia w nas to ziarno takich umiejętności, takich zdolności, takich talentów. To Bóg czyni, oczekując, że będziemy te talenty także rozwijać. Ale nie mam niczego, i to mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, dlatego nie trzeba się niczym chełpić. Nie mam niczego, czego bym nie otrzymał, choćby w tym zalążku, choćby w tym ziarnie. Więc nie ma powodów do chluby z własnych umiejętności. Ale jest to ogromna wdzięczność dla Pana Boga, który różnego rodzaju dary, charyzmaty daje każdemu do pełnienia posługi. I każdy je posiada. I każdy, zobaczmy, dociera na różny sposób do różnych ludzi. Tak jak my tutaj przepowiadamy, głosimy w Radiu Maryja, jako wspólnota, jako zgromadzenie redemptorystów. robimy to razem. Każdy ma inne charyzmaty, inne dary, inne możliwości i każdy też ma szansę dotrzeć do różnych ludzi. Tym, którym ja się nudzę i którzy mnie których ja denerwuję swoim mówieniem, sposobem mówienia, do nich dotrze ktoś inny. Do nich dotrze inny z ojców. Dlatego jest ta wspólnota, dlatego Chrystus posyła po dwóch, żeby po pierwsze, żeby On był między nimi, żeby On był między nimi, żeby było świadectwo dawane życia we wspólnocie, ale równocześnie, zobaczmy, jest szansa na pozyskanie różnych ludzi. Bo każdy z nas ma swoje przywary i ja, i wy też macie przecież, którzy to słuchacie, to jest normalne, każdy z nas coś tam ma. Prawda? I dlatego nieraz się irytujemy, nieraz ktoś nam leży, innym razem nie bardzo nam pasuje. No tak po prostu w życiu jest. Przeskakujemy różne rzeczy, nie wszystko da się od razu też przeskoczyć. W każdym razie, gdy mówię o tym, że otrzymaliśmy, to znaczy otrzymaliśmy. To znaczy, że to nie jest z nas. Nie ma co robić żadnej bufonady, puszyć się, stroić w jakieś też szatki, prawda, tych, którzy są zbawcami świata, bo zbawcą świata jest Jezus Chrystus, który posługuje się konkretnymi ludźmi w konkretnych sytuacjach życia, dając znaki czasu każdemu z nas, każdemu, dochodząc do drugiego człowieka, przez człowieka. Tak działa Pan Bóg. To, co mamy, nie jest z nas, ale z Boga. I papież wyraźnie przypomina, papież nie wymyśla niczego. Papież tylko przypomina, że to nie kreatywność duszpasterska, nie wymyślanie, niespotkania, nieplanowanie zapewniają owoce. To też jest potrzebne. Kreatywność jest potrzebna, pomysłowość jest potrzebna, spotkanie jest potrzebne, chyba że jest to ubijanie jakiejś piany, prawda, że będą 5 godzin deliberować i kończy się na niczym, jak to na przykład w Sejmie bardzo często ma miejsce. Więc, ale nie od tego zależy ostatecznie owoc. Nie od tego. Owoc zależy od wierności, mówi papież, wierności Jezusowi. Bo gdy będzie wierność Jezusowi, to przyjdzie kreatywność. Gdy będzie wierność Jezusowi, to spotkania nie będą puste i przelewające z pustego w próżne. I planowanie też będzie zawsze dalej, zawsze z widokiem celu, prawda? A celem jest umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, tak jak tytuł książki, którą napisał nasz założyciel święty Alfons Maria de Liguori. I mówi Ojciec Święty tak. Wierność Jezusowi, który mówi nam stanowczo, trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Trwać to znaczy, mówi papież, kontemplować go, adorować go, przyjąć go, zwłaszcza poprzez naszą wierność w życiu modlitwy, w naszym codziennym spotkaniu z nim w obecnym w Eucharystii i osobach najbardziej potrzebujących. A trwanie z Jezusem nie jest izolowaniem się. To nie jest tak, że ja teraz trwam z Jezusem, prawda? Trwam z Jezusem, nic mnie nie obchodzi, nic nie, może ktoś pukać, może prosić o chleb, o wodę. Ja nie, bo ja teraz jestem z Jezusem. No nie, to nie jest izolowanie się. Trwanie z Jezusem. Jezus zawsze, zobaczmy, jest tym, który posyła nas. Gdy kończy się msza święta, słyszeliśmy o tym wyraźnie, zresztą podczas Światowych Dni Młodzieży, idźcie i czyńcie uczniów pośród wszystkich narodów. Idźcie, 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 posyłam was. To jest nakaz misyjny Jezusa na koniec mszy świętej. To nie jest to, wynoście się, bo już skończyło się wszystko, prawda? Msza się skończyła, do domu, cześć. To nie o to chodzi. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pan idzie przed wami. To jest wezwanie misyjne do każdego z nas. Teraz to, czego tutaj doświadczyliście, o czym słyszeliście, co dotykały wasze ręce, macie zanieść drugiemu człowiekowi, a nie izolować się od niego. To jest pierwsze. Powołani przez Boga. Życie w Chrystusie mówi papież, jest właśnie tym, co zapewnia naszą skuteczność apostolską, owocność naszej posługi, bez życia w Chrystusie, a więc tylko służąc akcji, tylko służąc skuteczności, tylko służąc szybkiemu zyskowi duszpasterskiemu. Jak najwięcej, jak najliczniej, bicie rekordów, statystyk, nie wiadomo co jeszcze grozi nam tylko tym, że staniemy się działaczami religijnymi, a nie uczniami Jezusa, będziemy działaczami. A jak są nieraz działacze partyjni, tak my będziemy działaczami religijnymi. I w pewnym momencie, co się dzieje, w pewnym momencie brakuje paliwa, bo stracimy kontakt wzrokowy z Jezusem. Na dotykanie Jezusa nam zabraknie czasu, będziemy pieścić i rozpieszczać samych siebie. I tak religijny działacz cały świat zyska, a na swej duszy szkodę poniesie. Wypali się, sfrustruje, będzie pachniał, a jakże, salonem? A nie owcami z pastwiska, do którego skierował go Pan. To jest papież Franciszek i jego ostatnie nauczanie. I drugie wskazanie papieża Franciszka było takie, że po pierwsze powołani do Boga, powołani przez Boga, po drugie powołani, by głosić Ewangelię. A więc przepowiadanie Ewangelii to znaczy pomagać ludziom w odkrywaniu męstwa i radości wiary. Radości z tego, że Bóg kocha każdego z nich, że dał swego Syna Jezusa dla zbawienia każdego z nas. I z drugiej strony przepowiadanie Ewangelii, powołani by głosić Ewangelię, to jest też wychować do misji, która jest konsekwencją nie święceń, ale chrztu świętego, który każdy z nas otrzymał. To jest wychować ludzi do wychodzenia, tak jak Jezus postępował ze swoimi uczniami. On nie trzymał ich przy sobie, jak mówi papież, jak kwoka swoje pisklęta, ale ich posyłał. Czyli nie wystarczy po prostu otwarcie drzwi, aby przyjąć kogoś. Ja mam otwarte drzwi, aby kogoś przyjąć. To jest dużo, to już jest coś. Ale jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wyjść przez te drzwi. Jak ojciec syna marnotrawnego, on nie siedział w domu, on wychodził daleko, daleko na krańce, na peryferię i wypatrywał syna, aby szukać, aby spotkać. A więc Ewangelia jest dla wszystkich dobrą nowiną, a nie dobrą nowiną dla jakiegoś ekskluzywnego grona wierzących już w Jezusa. Dlatego Światowe Dni Młodzieży w Rio w roku wiary odbywały się pod hasłem idźcie na cały świat i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów. Oczywiście te narody, te peryferie, to będzie często mój dom, to będzie często moja rodzina, to będzie moje środowisko, z którym się spotykam, środowisko pracy, środowisko nauki i tak dalej. To będą te peryferie. I nie trzeba się bać przepowiadać Bożego Słowa. Dlaczego? Dlaczego? Bo to słowo nie jest moje. Ja go nie wymyślam. Słowo to nie jest jakimś produktem, jakby chcieli niektórzy, prawda, wybierać sobie Boże Słowo, które jest modne, które jest wygodne, które jest do strawienia. Tak, Boże Słowo nieraz powoduje niestrawności w nas, to prawda. Powoduje niestrawności, dlatego że my po prostu nie chcemy tego przyjąć. Że my odzwyczailiśmy się od smaku Bożego Słowa. Bo różnego rodzaju słowa pochlebstw, różnego rodzaju słowa światowe bardziej nam smakują niż Boże Słowo. Boże Słowo, które nieraz wymaga od nas stanięcia w prawdzie i powiedziałbym zagniewania się także na siebie. Tak, to jest też owoc Bożego Słowa. Ale gdy głosimy Boże Słowo, rzeczywiście Boże Słowo, nie należy się bać, bo nie jest moje, nie będziemy dostosowywali Bożego Słowa jak produktu do potrzeb rynku, bo dzisiaj ludzie mają takie potrzeby czy inne, zawsze ludzie mają te same potrzeby, to znaczy pragną być szczęśliwi. Zawsze ludzie pragną być szczęśliwi i szukają szczęścia. A moc Bożego Słowa nie jest ze mnie, nie jest z tego, który głosi, ale jest z tego, że jest to Boże Słowo. Bo ono nie jest moją własnością, jest Słowem Bożym, a Kościół jest strażnikiem Bożego Słowa. I więc powołani do głoszenia Ewangelii. I trzecie, o czym mówi Ojciec Święty przy okazji tego sakramentu święceń, chciałbym o tym powiedzieć, tak na świeżo jeszcze po Rio. to powołani, by krzewić kulturę spotkania. Papież Franciszek przypomniał nam w Rio, że w wielu środowiskach rozpowszechniła się kultura wykluczania, kultura odrzucania. Zobaczmy, nie ma miejsca ani dla starca, ani dla niechcianego dziecka. Nie ma czasu, aby zatrzymać się z ubogim, mówi papież, na krańcu drogi, na skraju drogi. Czasem wydaje się, że dla niektórych relacje międzyludzkie są regulowane przez dwa, mówi Ojciec Święty, nowoczesne dogmaty. I pomyślmy, czy tak nie jest. To jest po pierwsze skuteczność, po drugie pragmatyzm, czyli dążenie jakieś takie absolutnie do celu, użyteczność. Tak długo jesteśmy z człowiekiem, jak jest nam użyteczny. Tak długo trwamy w związku na przykład małżeńskim, jak jest to użyteczne. Tak długo jesteśmy księżmi, jak jest to użyteczne. I tak dalej, i tak dalej. Możemy tu sobie tych przykładów mnożyć. Dogmaty, nowoczesne dogmaty, w cudzysłowie oczywiście, to jest skuteczność i pragmatyzm. I mówi tak Ojciec Święty: drodzy biskupi, kapłani, zakonnicy, a także wy klerycy przygotowujący się do posługi, miejcie odwagę iść pod prąd. A więc papież wzywa nas, byśmy w budowaniu kultury spotkania byli niemal obsesyjni, żeby nie poprzez zarozumialstwo, nie poprzez narzucanie w cudzysłowie naszych prawd, ale poprzez pokorną, radosną pewność docierali do drugiego człowieka. A z czego wynika ta pewność? Wynika z tego, że odnaleźliśmy i przemieniła nas prawda, którą jest Jezus i którego nie możemy nie głosić. Którego po prostu musimy głosić, bo biada nam, gdybyśmy nie głosili Ewangelii. I z tego wynika ta pewność. A więc na kulturę wykluczania, kulturę odrzucania, budujmy kulturę spotkania. To mówi Ojciec Święty, odrzucając nowoczesne, w cudzysłowie, dogmaty skuteczności i pragmatyzmu. Czasem trzeba coś stracić. Na tym też polega życie. Że trzeba coś stracić, żeby pozyskać drugiego dla Chrystusa. A nie ciągły zysk, 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 zysk. W jakimkolwiek wymiarze. Tu nie chodzi tylko o finanse, o materię. Różnego rodzaju mamy zyski, nagrody wewnętrzne, zewnętrzne. Może nie teraz o tym. Dzisiejszego człowieka pociąga poszukiwanie tego, co jest szybsze. Szybsze, zobaczmy, szybszy internet, szybkie samochody, szybkie samoloty, szybkie relacje z innymi. Szybkie relacje z innymi. To jest... A jednak odczuwamy rozpaczliwą potrzebę zatrzymania się, spokoju, jakiegoś poukładania wewnętrznego, bo często jesteśmy rozbici, pokawałkowani, jacyś tacy pokiereszowani. Gdzieś tacy, no jak puzzle, rozlatujący się co chwilę. I potrzeba to wszystko złożyć. I papież pytał podczas spotkania z biskupami w Rio, to już było przy okazji konferencji biskupów, czy Kościół nadal potrafi być powolny? Oczywiście nie w znaczeniu takim, że jak żółw teraz człapie za wszystkimi, nie o to chodzi. Powolny w sensie taki, że potrafi stworzyć ten obraz z puzli rozpadających się, że ma cierpliwość do człowieka, że nie tylko skuteczność, pragmatyzm, tylko czy ma cierpliwość do człowieka w czasie, aby słuchać, w cierpliwości, aby naprawić, aby odbudować. Czy też może nawet Kościół, pyta papież, jest ogarnięty szałem skuteczności, ulegając pragmatyzmowi. To są jego słowa. Wielu odeszło, bo obiecano im coś bardziej wzniosłego, mocniejszego, coś szybszego, bo świat takie rzeczy proponuje, ale świat de facto proponując coś wzniosłego, mocniejszego i szybszego, rozkiereszuje człowieka. Tak jak puzzle, rozsypie tego człowieka i człowiek będzie niepozbierany w różnych wymiarach psychicznych, osobowościowych, duchowych, tożsamościowych. Zobaczmy, ile tego dzisiaj w nas, także w nas. A czy jest coś bardziej wzniosłego niż miłość objawiona w Jerozolimie, niż miłość Jezusa Chrystusa, który oddał życie za nas? Więc Kościół, który nie czeka, nie załamuje rąk, nie polega na statystykach, nie jest kibicem, który stoi z boku jak tłum ludzi oglądających wyścigi Formuły 1, ale Kościół, który towarzyszy w drodze, który staje się takim nawigatorem dla kierowcy tej Formuły 1 w dzisiejszym zwariowanym świecie, ale kierowca trzyma w rękach kierownicę i on ostatecznie decyduje o swoim życiu. Ale Kościół może być tym nawigatorem, tym, który będzie czytał mapę temu kierowcy, pomagał mu w rozumieniu znaków czasu, z cierpliwością, z wyrozumiałością, ale także ze stanowczością. I przede wszystkim w prawdzie i w miłości. Bez oszukiwania, bez jakiegoś poklasku, żeby tylko, nie wiem, zyskać w oczach tego drugiego, że coś mu dobrego powiem, w sensie dobrego, to nawet nieprawdziwego, tylko żeby mu schlebić. Nie, to nie jest rola Kościoła. Sól ziemi, światłość świata. To jest rola Kościoła. I to jest może to, z czym chciałbym się dzisiaj podzielić, takimi też refleksjami, po tej homilii Ojca Świętego wygłoszonej w katedrze Świętego Sebastiana, a to przy okazji sakramentu święceń diakonatu, o którym dzisiaj mówiliśmy. Zapraszam Państwa zatem też do rozmów po katechezie, numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej, 33 66 końcówki dla słuchaczy z zagranicy i w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Taki trochę jeszcze w czasie brazylijskim jestem, za to też przepraszam.
Jezu, Ty jesteś Bogiem,
proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja witam biednego, kochanego ojca Dariusza. Ojcze drogi, cudowna katecheza rzeczywiście dla nas wszystkich, nie tylko dla diakonów, ale i dla nas kapłanów. Tak samo odczuwam jak ojciec, ale właśnie kiedy ojciec to wszystko pięknie przepowiadał, przypomina myśl osoba świętego Alfonsa Marii de Guariego, którego wczoraj czciliśmy w liturgii, który właśnie patrząc na Eucharystię powiedział takie przerażające słowa, że Jezus oszalał z miłości dla nas w Najświętszym Sakramencie. Ale tak realizując, reasumując to, co ojciec powiedział, wydaje mi się, że właśnie nasz założyciel i wielki święty, pasterz, przecież kaznodzieja, biskup, założyciel zakonu, właśnie on był tym typem, o którym przemawiał i do którego zachęcał papież Franciszek. On mówi do ludzi biednych, pogubionych, których niestety często musiał stanowczo upominać. Ale to, co charakteryzuje świętego Alfonsa i papieża Franciszka, to właśnie te wszystkie słowa, nieraz może trudne, przerażające jednocześnie, wypływają z miłości. I to nie niszczy człowieka. I wydaje mi się, że to, co ojciec powiedział, można odnieść właśnie do, z jednej strony do bycia u stóp Jezusa i przy Jego sercu, ale potem z tego kontaktu miłości, który doświadczamy, miłości Boga, mamy mieć świadomość, że Bóg stawia i nam wymagania. Ale zarazem kocha i to nas kocha bezwarunkowo. No chociażby w cudzie mszy świętej, gdzie składał w ofierze samego siebie, aby nas zbawić, aby nas uświęcić, aby nam po prostu otworzyć oczy serca, którymi widzi się najlepiej. I to jest właśnie chyba zadaniem każdego z nas. Kiedyś pamiętam, z okazji Bożego Narodzenia nasze dzieci przedstawiały taką mini sztukę, gdzie pewnej pani przyśnił się Pan Jezus nocą, że przyjdzie do niej na Wigilię. Więc naturalnie posprzątała dom, przyszykowała wszystko, żeby Pana Jezusa przyjąć jak najpiękniej. W tym przygotowaniu za chwilę ktoś zapukał do drzwi. Okazało się, że sąsiadka chciała pożyczyć tam do drobiny soli czy cukru. Ona mówi, nie zawracaj mi głowy, bo Pan Jezus dziś przychodzi, nie mam czasu Cię przyjąć. I dalej sprzątała. Potem przyszedł jakiś właśnie ubogi, bezdomny, który chciał odrobinę chleba czy szklankę wody. Ona mówi, idź stąd człowieku, bo ja przecież czekam na Pana Jezusa, on zaraz tu przyjdzie, a Ty mi głowę zawracasz, przyjdziesz później. No i tak czekała, czekała, już nikt więcej do drzwi nie zapukał. Była rozszalona i przejęta. Zasnęła i śnieje się Pan Jezus. No przyszedłem do Ciebie, a Ty nie przyjąłeś mnie. Jak to przyjąłeś? Nie było Ciebie. Baba jakaś przyszła tu obok, jakiś łachmyta z ulicy. No właśnie, w twarzach tych ludzi ja byłem. Ja przyszedłem do Ciebie. To było wzruszające. Pamiętam, że wszyscy zgromadzeni wtedy na wielkiej sali byliśmy bardzo tym wzruszeni i zrozumieliśmy chyba istotę chociażby świąt Bożego Narodzenia, które nie tylko są dla nas taką chwilą pięknego przeżycia, ale przede wszystkim świadomością, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem, jak nauczył święty Atanazy biskup. Ojcze, jeszcze na koniec taka śmiesznostka, ale mnie rozbawiła niesłychanie. Jedna z takich dziewcząt, już może 14-15 lat, właśnie oglądała transmisję telewizyjną z telewizji Trwam i mówi do mnie, proszę księdza, jaki wspaniały ten ojciec Dariusz. Ja mówię, a co tak cię uderzyło? Podobał ci się z wyglądu czy głos? Jego nie, mówi, powiedział, że właśnie już Światowe Dni Młodzieży będą w Krakowie, a wcześniej to już ryby w oceanie szeptały o tym. Widzicie, taka mała rzecz, jak bardzo potrafi człowieka jakoś rozbawić, ucieszyć. Niech ten szept ojca przez piękne katechezy pomoże nam właśnie zrealizować to, co jest pragnieniem serca Jezusowego i na wzór naszego świętego, wielkiego założyciela świętego Alfonsa Maryi. Szczęść Boże Ojcze, dziękuję za wszystko.
Bóg zapłać, księże Jacku, pozdrawiam serdecznie i po bratersku. No, szpital, tam gdzie ksiądz też pracuje, to jest to szczególne też miejsce, prawda, gdzie często rozsypuje się życie w obliczu choroby, w obliczu trudności, w obliczu prawdy, w obliczu sytuacji ekstremalnej, tak granicznej. Życie może nawet mniej dziecka, bardziej jeszcze rodziców. No i trzeba to wszystko próbować złożyć poprzez to towarzyszenie takie bardzo powolne, bez recept, które gwarantują skuteczność, tak, bez jakichś takich nadzwyczajności, cudowności, po prostu towarzyszyć i być w tym wszystkim. I w radościach, i w odnajdywaniu, i w gubieniu razem z drugim człowiekiem. I to jest też zadanie właśnie Kościoła, ta kultura spotkania z takim człowiekiem, jaki on jest, by takiego, jakim jest, przyprowadzić do Jezusa. I niech on później już działa. To jest kultura spotkania, o której tak bardzo mocno mówił Ojciec Święty Franciszek. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Chciałam, drogi Ojcze, na początku podziękować za tą przepiękną katechezę, jakże bogatą i pełnego ducha. I chciałam powiedzieć krótko, że my, ludzie świeccy, rzeczywiście bardzo doświadczamy i odczuwamy tego działania tej Bożej mocy, działającego Boga przez każdego kapłana. I to jest właśnie jasnym dowodem na to, że on działa nie swoją mocą, że to, co otrzymał, jest z Boga i obficie został wyposażony, aby służyć dla Jego miłości. I to jest niesamowite. Bóg jest tym przedłużeniem przez każdego kapłana, poprzez jego ręce, poprzez jego usta i nogi, kiedy idzie do nas. I to jest piękne i dziwne jest to, że kapłan jest właśnie prześladowany za to, że głosi Chrystusa, za to, że głosi jego miłość, że posługuje dla jego miłości, nie dla siebie, nie dla swoich zysków, nie dla swojej chwały i za to jest prześladowany. To jest bardzo dziwne i takie nielogiczne, kiedy na to patrzymy, bo jest, nic nie ma, wszystko, co otrzymuje, ma z Boga i jest żyje w ubóstwie i jest prześladowany za to, czego nie ma nic od siebie, nie ma materialnych jakichś zysków, jakichś bogactw, ma Boga, jest z Boga i wszystko, co ma to najważniejsze, że ma w sobie Boga. I to jest bardzo dziwne, przecież świat tak bardzo materialny prześladuje za to, co jest jak gdyby, no to są te duchowe bogactwa. A nawet jeśli są te, które są dane, to są dla posługi. I no ale Bóg jest zawsze z nami i my szanujemy każdego kapłana i widzimy w nim zawsze Chrystusa. I życzę, aby każdy właśnie miał tą... wierzymy w to i odbieramy to z wiarą każdego kapłana. Wiemy, że to, co otrzymał, jest z Boga i w imię Boga działa właśnie. I to jest... Bóg niech wynagrodzi każdemu kapłanowi za to, że odważnie głosi Chrystusa, za to, że tak wiele, to znaczy zdobywa serca ludzkie, ale dla Boga. I zdobywa świat każdy kapłan, ale dla chwały Boga i dla Królestwa Bożego i dla nieba. Szczęść Boże, Szczęść Ojcze. Boże. Można by wiele mówić, ale to się tak nie da na antenie wszystko wypowiedzieć.
Szczęść Boże. Może ja bym powiedział, że to nie jest nielogiczne to, że ci, którzy przepowiadają Boże Słowo, doznają prześladowań, bo chrześcijaństwo to jest właśnie gotowość na prześladowanie. Mnie prześladowali i was będą prześladować, mówi Pan Jezus. Bo jakie mamy, zobaczmy, kiedy ktoś słyszy Boże Słowo, które ze względu na to, jak żyje, ze względu na to, że serce jest zatwardziałe, że jeszcze nie jest zdolne do nawrócenia, to jakie może przybrać postawy? Może przybrać postawę ewentualnie obojętności, tak, albo prześladowania drugiego, czy to wyśmiewania, czy to szerzenia nieprawdy wobec niego, jakiegoś obgadywania, znajdowania w nim jakichś grzechów, prawda, prawdziwych, nieprawdziwych, to jest w tym momencie już dla niego nieistotne. On po prostu szuka usprawiedliwienia dla swojego życia, takiego, jakie ono jest. Więc chrześcijaństwo to nie jest szukanie prześladowań. Chrześcijaństwo to jest gotowość na prześladowania. I z tym każdy musi się liczyć, kto chce być uczniem Jezusa. Więc to wcale nie jest, Pani Ewo, dziwne. To, powiedziałbym, wynika z tego, kim jesteśmy. To jest wpisane w nas. To jest w nas wpisane. Dlatego odwagi. Chrystus mówi: nie bójcie się, ja idę z wami. Ja jestem z wami. Boże Słowo nie jest wasze, jest moje. A wy jesteście ustami, które to Boże Słowo mają głosić. I to może tyle. Kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. Proszę bardzo. Halo. Proszę.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie Pan Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam Cię, godnego ojca. Czy godny ojcze, przepraszam, bo nie słuchałam katechezy całej. Jaki temat jest?
To o święceniach diakonatu dzisiaj jest temat, ale to jak Pan nie słucha, to pewnie trudno będzie nam dialogować. Proszę, Radio Maria, halo. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże, ojcu.
Szczęść Boże, panie Paweł.
Proszę ojca, postawiłbym taką tezę, że w każdym rodzaju powołania, również w tym omawianym diakonacie, kiedy, powiedzmy, jesteśmy uczestnikami tego powołania i zaczyna nam się źle dziać, to znaczy słabnie, to powiedzmy, ta świadomość trwania w tym powołaniu, owoce są słabe, to ta teza brzmi w ten sposób, że jest to oznaką pogorszonej lub niemalże zerwanej relacji z Jezusem. Bo jeżeli ta relacja jest dobra, to powiedzmy przy jakimś takim chwilowym potknięciu on nas podźwignie. Dlatego teraz, jeśli jest teza, to trzeba by ją udowodnić, prawda? Ja myślę, że najlepiej udowadnię tą tezę samo życie. Bo Bóg, który go tutaj, powiedzmy, w tej chwili nawet ojciec przedstawił, że jest tym, który jest cały czas z nami, aż do skończenia świata, jednocześnie objawia się, tak jak to było w tym czytaniu z Abrahamem pod dębami, w najgorętszej porze dnia. Więc kiedy jest nam najciężej, to właśnie Bóg się objawia i przychodzi z pomocą. To tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle, szczęść Boże. Proszę, halo.
Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Antoni Słodykowicz, parafii Szymona Jogi Tadeusza.
Bardzo proszę, panie Antoni.
Halo?
Tak, tak, halo? Słuchamy.
Jakieś słabo słyszę, dlatego może głośniej puszczę. No, teraz lepiej?
Panie Antoni, my pana słyszymy bardzo dobrze.
Cieszę się niezmiernie. Ja mam taką myśl, którą ojciec dyrektor też przekazywał. To losowo wybrane takie fragmenty Ewangelii też są wspaniałą pomocą na każdy dzień. One losowo wybrane dają nam taką jakąś takie wsparcie wewnętrzne, że można spokojnie przyjmować te wszystkie trudy, których się obawiamy, że będziemy prześladowani albo coś takiego. A z kolei idąc każdy dzień na mszę świętą, składa się tych na stół eucharystyczny, którym trudno jest po prostu zrozumieć to, że ktoś chce i pragnie tego, żeby przeczytać, żeby śledzić katechizm Kościoła katolickiego, słuchać katechezy. Jest to coś wspaniałego i ja jestem Bogu naprawdę dozgonnie wdzięczny za każde słowo, za każdą prowadzoną katechezę, za wszystkich kapłanów i ojców, redemptorystów i w ogóle każdego, który się przyczynia do takiej, takiej posługi dla społeczeństwa, dla narodu, dla naszego polskiego narodu szczególnie. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, żebym, no jak nie mogę słuchać, no to jak coś czegoś mi brakuje. A z kolei czytając, dowiadujemy się wiele rzeczy, których wyraźnie jest napisane też. Słowo Boże, które czytamy, fragment, czy czytamy jakiś urywek Pisma Świętego, nie wyjdzie z człowieka, jeśli dokąd nie zrobi swojego. Też można tak przeczytać. Z drugiej strony wielu takich jest, którym jest trudno zrozumieć, że chce się i pragnie się być w Kościele każdy dzień. Trudno jest przyjąć to wszystko, ale dzięki temu słowu, dzięki tym po prostu fragmentom, można to wytrwać i to stawiać na pierwszym miejscu. A Pan Bóg ma swoje drogi, że dotrze do każdego, który jakoś nie umie przyjąć tego drugiego człowieka, który chce w tym żyć, chce tym słowem zaistnieć we własnym życiu, a z kolei w swoim otoczeniu, bo w tym sposobem nie mamy żalu, nie mamy takich bodźców do jakiejś nienawiści, do jakiegoś pomawiania. Wręcz przeciwnie, oddajemy to Panu Bogu. I w tych słowach, które czytamy, czy w liturgii godzin, to po prostu dajemy to, oddajemy w ręce Boże tę posługę, którą On dla każdego człowieka ma. A my po prostu róbmy tylko to, co potrafimy, co należy do nas i co możemy w swojej wartości, w swojej osobowości czynić na zewnątrz i być świadectwem, być świadkiem Jezusa Chrystusa.
Panie Antoni, bardzo
to tylko tyle,
dziękuję.
Która się nasunęła, bo jest to wspaniała rzecz. Diakonat to jest po prostu niesamowita sprawa dla ludzi po prostu prostych, cywilnych. Nie musi to być jakieś święcenie, ale pragnienie tego słowa to jest większe niż wszystkie inne prześladowania i inne powiedzenia. Ty jesteś jakiś fanatyk, ty jesteś jakiś tamto, siamto. Cieszę się po prostu, że mogę w ten sposób przekazywać dalej, jak umiem. Nie wywnętrznam się tak, żebym ja to tak. Tylko, że po prostu mówię, no mam taki sposób bycia na tą wrażliwość zewnętrzną na każdego człowieka.
Panie Antoni,
sposobem czynię bratem, siostrą.
Tak.
I nie mam żalu do żadnych.
Ja bym powiedział tutaj tyle tylko, że święcenia diakonatu to są święcenia, tak? Żeby też nie myśleć, że teraz każdy wszystko i tak dalej. Bo troszeczkę tutaj, panie Antoni, mam wrażenie, że gdzieś tutaj się zagmatwaliśmy w tym naszym toku rozumowania. Przynajmniej tak ja troszeczkę to odczytałem. To są święcenia, tak? Ja nie mówiłem o stałym diakonacie, który od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół Rzymski przywrócił jako właściwy, trwały stopień hierarchiczny, gdy wschodnie kościoły zachowały go nieprzerwanie. Diakonat stały, który może być udzielany żonatym mężczyznom, stanowi, jak czytamy w katechizmie, znaczne wzbogacenie dla posłania kościoła. Tu szczególnie posługa diakona w życiu liturgicznym, duszpasterskim, w pracy społecznej, w pracy charytatywnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdy mówiłem o sakramencie, też sakramencie święceń, to ukazywałem to też jako pewną stałą drogę później do prezbiteratu, czy także episkopatu. A gdy idzie też o fragmenty Pisma Świętego, to pamiętajmy, że to nie są też magiczne jakieś magiczne słowa, które po prostu zmieniają taką rzeczywistość, tylko Pismo Święte traktujemy też jako całość, tak? No bo na przykład losuje pan fragment Judasz poszedł i powiesił się, idź i ty czyń podobnie. No i co wtedy? Prawda? No można, jasne, że to troszeczkę przejaskrawiam teraz, z tym, że trwanie w nauce Kościoła i odczytywanie Pisma Świętego jako całości bez jakiegoś prywatnego objaśniania, jak mówi święty Piotr Apostoł, wówczas gwarantuje nam tę pewność właściwego rozumienia. Tylko nie chcę mówić teraz na temat egzegezy Pisma Świętego, wyjaśniania Pisma Świętego, bo to są znowu następne ścieżki, którymi byśmy poszli, a nie wszystkimi nadal się, naraz się da iść, tak? Bo wtedy się troszeczkę możemy pogubić. Dlatego gdzieś tego tematu związanego wokół święceń, wokół posługi Kościoła, chciałbym się trzymać. Panie Antoni, bardzo serdecznie dziękuję panu za ten głos i do usłyszenia. I może jeszcze jeden telefon, proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji, tak?
Tak, tak, jest pan na antenie, kto mówi?
Darek, ja jestem z pracy, dzwonię z samochodu, mam głośno mówiący, także spokojnie mogę mówić. Bardzo mnie ojciec zainspirował tą katechezą. Chciałem powiedzieć, że bardzo kocham Kościół Święty. Jestem dumny z tego, że jestem katolikiem. Jestem prostym ojcem. 6 dzieci. Mamy też jedno dziecko w opiece zastępczej. Ten radykalizm, który ojciec wypowiada, bardzo jest mi bliski. Ponieważ niejednokrotnie swoim dzieciom mówię, że najważniejszy jest Pan Bóg podczas modlitwy. Ojciec i matka są na drugim miejscu. Ten radykalizm też wykazuje w swoim życiu w taki sposób, że prowadzimy malutki sklepik spożywczy, który jest w niedzielę zamknięty i w którym też nie mamy alkoholu, nie sprzedajemy w ogóle alkoholu ani papierosów. I sklepik działa, da się bez alkoholu i papierosów też żyć i w niedzielę można mieć go zamkniętego. Dziękuję ojcu bardzo i chciałem ojcu powiedzieć, że ojciec na pewno nie pomylił swojego powołania. Są to piękne słowa z ojca ust wypływające z natchnienia Ducha Świętego. Ale też miałbym do ojca takie pytanie, może takie pośrednie do tej audycji. Co się dzieje z ludźmi, którzy powiedzmy pomylą swoje powołanie i ktoś, kto miał powołanie do kapłaństwa, został powiedzmy ojcem, a powiedzmy kapłan, no mówię, tak pomylenie, czy mimo wszystko można swoje powołanie wypełnić w ten sposób, czy nie?
Panie Darku, spróbuję w takim razie odpowiedzieć. Proszę dzieci też pobłogosławić po przyjeździe do domu, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję ślicznie za ten telefon. Gdy gdzieś się zagubimy, gdy to powołanie, które Bóg miał dla nas, gdzieś to nasze szczęście, to nasze plan Boży wobec nas, gdy z tego planu z jakiegoś powodu rezygnujemy, Bóg nie przestaje nas szukać na ścieżkach naszego życia. Bóg nie przekreśla naszego życia. I nie jest tak, że Bóg zamyka nam drogę do siebie poprzez to, że zagubiliśmy się, że nie właściwie odczytaliśmy to powołanie, że weszliśmy w inne, że wybraliśmy jakąś inną drogę, tak? To nie jest też tak, że wówczas Pan Bóg mówi, no sorry, ja miałem dla ciebie taki plan, ale skoro ty nie przyjąłeś swojego planu i poszedłeś jakoś swoją drogą, a różne są powody tego, że idziemy swoją drogą, to Pan Bóg przestaje nas szukać, Panu Bogu przestaje na nas zależeć. To nie jest tak. Na to takie ogólne pytanie, Panie Darku, chciałbym udzielić tej ogólnej odpowiedzi, tak, bo nie trudno mi też z anteny tutaj jakoś gdzieś o szczegółach mówić, o które Pan zresztą też nie pytał. Natomiast wiem na pewno, Panie Darku, wiem na pewno, że Pan Bóg nie zostawia człowieka, chyba że człowiek chce zostawić Pana Boga. To Pan Bóg będzie zawsze do dyspozycji, zawsze, ale z drugiej strony Pan Bóg nie jest gwałcicielem, tak, który teraz gdzieś człowiek przechodzi nagle przez krzaki, no i Pan Bóg zbliża się do niego, no i teraz ja ci pokażę. No to nie jest działanie Pana Boga. To nie jest działanie Pana Boga. Bóg jest miłością, a miłość jest najbardziej przekonywująca. Strach, on działa na krótką metę. Dopóki jest jakiś straszak, wówczas on działa. A jeżeli tylko ktoś spuści wzrok z nas, prawda? Tak jak mówimy, z niewolnika nie masz pracownika. To znaczy, dopóki pracodawca patrzy, to taki pracownik, niewolnik, nazwijmy to, wykonuje to, co ma wykonać. A jak już nie patrzy, to już różnie z tym bywa. I to tę analogię mógłbym przedłożyć, ale nie jest tak, że Bóg nas zostawia w naszym pomyleniu, w naszym zagubieniu, w naszym jakimś takim poplątaniu ścieżek swojego życia. I mamy szansę dojść do Niego. Mamy szansę. Bardzo dziękuję Państwu za te rozmowy.